Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Chodząc z Karolem Wojtyłą po górach, uczył go eklezjologii i ekumenizmu. Teraz marzy, by napisać biografię papieża przyjaciela. Kardynał Stanisław Nagi, który właśnie skończył 90 lat, będzie naszym gościem. Powiemy też o zainaugurowanym w Krakowie Światowym Kongresie Bożego Miłosierdzia. A na zakończenie w rozważaniu do niedzielnej Ewangelii usłyszymy o tym, jak współcześnie uprawiać winnicę i w imię tolerancji czy nowoczesności nie negować jej wielowiekowego dziedzictwa. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Z udziałem 2000 ludzi z całego świata w Krakowie zainaugurowano drugi Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego. Pierwsze tego rodzaju spotkanie odbyło się w Rzymie w kwietniu 2008 roku. Tym razem uczestników gości sanktuarium na Łagiewnikach, jednak imprezy towarzyszące obejmują cały Kraków i nie tylko.
Przemawiając na rozpoczęcie, gospodarz spotkania kardynał Stanisław Dziwisz przypomniał, że chrystusowe orędzie miłosierdzia zostało przekazane siostrze Faustynie w trudnym momencie dziejów między dwiema tragediami wojen światowych. Pomny tego faktu Jan Paweł II w łagiewnickim sanktuarium stwierdził, że poza Bożym miłosierdziem nie ma dla ludzi żadnego innego źródła nadziei. Te słowa przytoczył następnie przed 3 laty Benedykt XVI, a dziś inspirują one drugi Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia, dodał metropolita krakowski.
Możemy być wdzięczni Bogu, że Jezus Chrystus wybrał Faustynę, wybrał Polskę, aby stąd przekazać światu tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Dziś świat niezdolny do nawrócenia.
Drugi Kongres Miłosierdzia Bożego to nie tylko zjazd czcicieli świętej siostry Faustyny czy ludzi zainteresowanych tego rodzaju duchowością. To w rzeczywistości z wielkim rozmachem przygotowane dzieło, będące z jednej strony owszem wspólnym świętowaniem tych, którym bliska jest pobożność symbolizowana koronką do Miłosierdzia Bożego. Z drugiej jednak to mnóstwo przedsięwzięć i imprez o charakterze ewangelizacyjnym i kulturalnym przygotowanych przez różne zespoły z wielu stron świata. Jak mówi koordynator kongresu, ksiądz Robert Tyrała, świadczy to o uniwersalności przesłania Bożego Miłosierdzia.
Ludzie, którzy przybywają tutaj z 70 krajów świata, praktycznie chcą zatrzymać się nad przesłaniem siostry Faustyny, nad nauczaniem Jana Pawła II, papieża miłosierdzia. Ale z drugiej strony są to ludzie, którzy praktycznie czynią miłosierdzie, którzy na przykład pracują w fawelach brazylijskich. Są to ludzie, którzy pomagali wychodzić się z traumy po straszliwej rzezi przecież w Ruandzie. Czy ci, którzy walczą o katolickie oblicze w Korei czy w Chinach, z jednej strony wiedzą, czym jest miłosierdzie, ale równocześnie go praktycznie czynią. To jest pewien fenomen tych ludzi, którzy tu przybywają.
Rozpoczęty dziś kongres zakończy się 5 października aktem zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu oraz misyjnym rozesłaniem apostołów Bożego Miłosierdzia. Kraków, ksiądz Tadeusz Cieślak, Radio Watykańskie.
Kardynał Stanisław Nagi skończył wczoraj 90 lat. To najstarszy polski hierarcha, sercanin, profesor teologii fundamentalnej. Jego prawdziwą pasją jest ekumenizm. Jak sam mówi, całe życie uczył Kościoła i prymatu. Stąd marzenie, by napisać jeszcze książkę o papieżu Janie Pawle II. Z jubilatem, który mimo sędziwego wieku wciąż gorąco interesuje się życiem Kościoła, rozmawia Anna Łoś.
Przyszedł ksiądz kardynał na świat 90 lat temu w domu węgiersko-śląskim.
Otóż dom, w którym ja się urodziłem i rodzina, z której wyszedłem, była rodziną typowo śląską, typowo polską i typowo robotniczo-rolniczą. To są te trzy wyznaczniki, które określają jakość mojej rodziny. Oczywiście do tego trzeba byłoby dodać raz do razu jeszcze jedno, a mianowicie to była rodzina na wskróś katolicka. Pod każdym względem tym katolicyzmem, takim pierwotnym, jeszcze nienaruszonym przez cywilizację, to się wycisnęło na mojej świadomości bardzo wyraziście. Odpusty, uroczystości, święta, to były te naczelne punkty odniesienia, które w kierowały całym życiem.
A mama była Ślązaczką opiekującą się domem.
Mama była Ślązaczką, ale ja mamy pamiętam bardzo przez mgłę. Mama umarła mi, gdy miałem lat 6. Natomiast mamę skutecznie zastąpiła moja starsza siostra Maryjka.
Księże kardynale, droga do kapłaństwa jak się rodziła?
Droga do kapłaństwa się rodziła dość prosto i zwyczajnie. Mój ojciec, mimo że nie zarabiał za dużo, to jednak zarabiał na tyle, wtedy jako prosty robotnik w fabryce, żeby mógł opłacać moje studia średnie w Krakowie małym seminarium. To seminarium księży Sercanów, w którym brat już mój był klerykiem. On mnie prowadził troszkę jak za rękę i właściwie on był tym decydującym o zwłaszcza o losie tego najmłodszego syna, do tego stopnia, że na przykład wyznaczył to i że ja, ponieważ miałem słuch dość dobry, zadysponował, żebym ja chodził na kursy fortepianu do organisty. I dlatego też ja, przyszedłszy już do nowicjatu potem, pełniłem funkcję organisty, bo już na tych studiach fortepianowych te jakieś tam arkana pierwsze opanowałem. Ta muzyka była już sprawą, która potem za mną szła aż do właściwie kapłaństwa, bo jak tutaj się zostałem księdzem, musiałem się zajmować małym seminarium, zajmowałem się także i tym, ażeby to małe seminarium śpiewało. No oczywiście ja byłem tego w zasadzie dyrygentem i kierownikiem.
1945 rok to bardzo ważna data w życiorysie księdza kardynała.
Święcenia kapłańskie oczywiście już po wojnie. Z tą całą traumą wojny w Krakowie, dopóki tego domu nie zabrało nam niemieckie wojsko. Potem przeniesiono nas do Stadnik i tam dożyłem swoistego wyzwolenia rosyjskiego. I tam też oczywiście skończyłem te studia teologiczne i przygotowywałem się ostatecznie do kapłaństwa. Tej traumy do dna nie przeżyłem, bo mi nikt nie zginął z rodziny w czasie makabry wojennej.
Święcenia przyjęte i potem praca.
Zostałem odesłany do Lublina na studia wyższe, dlatego że już teologia została usunięta w UJ i zaczęło się studia na KUL-u.
Tam spotkanie z księdzem Karolem Wojtyłą pierwszy raz?
Oczywiście po skończeniu doktoratu zostałem znowu przełożonym w seminarium w Tarlowie i po pewnym czasie zostałem zaangażowany jako pracownik naukowy na razie na wykłady zlecone na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I tam niestety umarł w wypadku samochodowym dziekan. Ja musiałem pewne funkcje przejąć i coraz to głębiej wchodziłem już w pracę wydziału. I jako starszy asystent nawiązałem kontakt z Wojtyłą. Wojtyła już był oczywiście dalej bardziej posunięty, przygotowywał się do habilitacji, ale mieliśmy to wspólne, żeśmy jeździli pociągiem Lublina do Krakowa, bośmy obsługiwali i Kraków, i Lublin, i to nas połączyło w trakcie tych przejazdów. Tam się okazało, że to jest człowiek nie tylko wybitnie inteligentny, ale to jest człowiek głęboko pobożny. Taka znajomość zaowocowała w pewnej chwili jeszcze inaczej. Bo ja po doktoracie i zaangażowaniu w Lublinie nadal uczyłem w Stadnikach. A tam również miałem kontakt już ze znajomym księdzem profesorem Wojtyłą, który w międzyczasie został biskupem. A zostawszy biskupem musiał zrezygnować ze swojego duszpasterstwa lekarzy.
I ksiądz kardynał to przejął.
To nas oczywiście połączyło, bośmy na początku musieli robić razem. On mnie musiał wprowadzać. Wprowadzał mnie oczywiście w ten sposób, że na przykład kazania do lekarzy w niedzielę mówiliśmy raz ja, raz on. A on to pokazał, jak to się powinno robić. Dało to podstawę do tego, żeśmy nagle zaczęli chodzić raczej po górach. No bo jak nas już to łączyło, no to mogło nas tak łączyć. Ja łaziłem troszkę on łaził także.
No i jeździliście na nartach. Świetnie.
Ale to jest dopiero nie. To jest dopiero następny rozdział. Wojtyła jako świeży biskup został ojcem soboru i wiedział, że na soborze będą pewne kwestie, a z drugiej strony miał obowiązek wysunięcia pewnych kwestii do tego, co na soborze ma być.
Tutaj pojawiły się sprawy ekumeniczne po raz pierwszy?
Nie tylko sprawy ekumeniczne, tylko sprawy eklezjalne. Ja na KUL-u wykładałem eklezjologię i teologię dla świeckich, ale przede wszystkim eklezjologię. A on był etykiem. Tymczasem na soborze wyłaniała się coraz to bardziej eklezjologia jako podstawowe zagadnienie całego soboru. I stąd mieliśmy wspólne tematy, które nas łączyły i które oczywiście nadawały się do tego, żeby je razem omówić. Na wyprawach turystycznych i na wyprawach zwłaszcza narciarskich. Nikt nie przeszkadzał i w konsekwencji moje te rozmowy były znacznie bardziej intymne i znacznie bardziej dogłębne i było ich więcej. Z tym, że tych rozmów było trochę, a więcej było milczenia, refleksji i modlitw. I tu się dalej zaczął objawiać Wojtyła jako człowiek kontemplacji i modlitw. Człowiek wypoczynku, ale wypoczynku w trudzie. Nie lubił zjeżdżać, ale przede wszystkim lubił wychodzić w górę.
Czy ksiądz biskup Karol Wojtyła natchnął księdza kardynała myślą stworzenia pierwszej katedry ekumenii, bo to była rzecz bez precedensu w Polsce?
W pewnej chwili mnie puścili za granicę niespodziewanie. I oczywiście on wiedział doskonale, że ja wyjechałem za granicę. I pamiętam jak dziś po moim powrocie telefon po południu, bierz narty i idziemy w góry. Szliśmy do Chochołoszki w nadziei, że potem zjedziemy. A myśmy tam wyszli i zeszli na Pogawędce. No jak na tym zachodzie jest? Jak ty widzisz pewne rzeczy? Ja pamiętam, ja wtedy swoje kredo ekumeniczne wyłożyłem. Dlatego, że powiedziałem, że my jesteśmy na ekumenii, a ja tam się zetknąłem z ekumenią i ekumenię postanowiłem wnieść do teologii Polski. I jak przyjechałem do Lublina, już nad tą ekumenią pracowałem. I dzięki mnie ta ekumenia się rozwinęła w postaci Instytutu Ekumenicznego.
Życie bardzo aktywne, czynne, utrzymywane też w pewnym kontakcie z Karolem Wojtyłą, potem z papieżem Janem Pawłem II, który wyniósł księdza do godności kardynalskiej. To było zaskoczenie?
Kompletne zaskoczenie. Przez telefon zawiadomił mnie ksiądz Dziwisz. Ja oczywiście od razu się zbuntowałem, że ja tego nie widzę. Powołano się na autorytet Ojca Świętego, a jak już zostało się kardynałem, no to już trzeba było zostać biskupem.
No bo ksiądz dostał nominację bez bycia biskupem, to taka była historia.
Jan XXIII nakazał, żeby kardynałowie przyjmowali sakrę biskupią. I w ten sposób się moje życie zmieniło zasadniczo.
Z kardynałem Stanisławem Nagim, który skończył właśnie 90 lat, rozmawiała Anna Łoś.
Okruchy Ewangelii.
Był pewien gospodarz, który założył winnicę.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Możemy przypuszczać, że arcykapłani i starsi ludu, do których Jezus skierował przypowieść o gospodarzy winnicy, bez trudności zrozumieli jej znaczenie. Przedstawia ona historię narodu, który Bóg wybrał i w sposób szczególny umiłował. Ów naród nie odpowiadał jednak z wdzięcznością na miłość Jahwe. Bóg posyłał do niego proroków, aby wskazywali mu właściwą drogę, ale wysłannicy Boży byli odrzucani, źle traktowani, a niekiedy nawet zabijani. Bóg postanowił zatem posłać swojego Syna, licząc na to, że Go uszanują. Lecz rolnicy, zobaczywszy Syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy Go, a posiądziemy Jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Jezus mówi w przypowieści o swojej przyszłości i zapowiada, że będzie odrzucony i zabity. Kończy zaś przypowieść smutną zapowiedzią: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. patrząc na opowiedzianą historię z ludzkiego punktu widzenia, możemy powiedzieć, że boska pedagogia nie przyniosła spodziewanych owoców. Święty Ambroży, komentując przypowieść, zauważa: żadnego zbioru nie wydała owa winnica, o której Pan mówi. Oczekiwałem, że wyda winne grona, a ona wydała ciernie. Przeto tłocznie obfitowały nie winem radości, nie duchowym młodym winem, lecz męczeńską krwią proroków. Ponieważ naród wybrany nie spełnił oczekiwań Boga, postanowił on powołać do istnienia nową wspólnotę – Kościół. Założył go Syn Boży Jezus Chrystus, który posłał swoich uczniów, aby głosili światu prawdę o nowej Bożej inicjatywie zbawienia. Przypowieści Chrystusowe mają to do siebie, że mogą być interpretowane w rozmaity sposób, a różne ich wyjaśnienia nie wykluczają się wzajemnie, ale uzupełniają. Można bowiem na opowiedzianą przez Jezusa historię spojrzeć bardziej indywidualnie i dostrzec w niej też dzieje naszych osobistych relacji z Bogiem. Bóg wybrał każdego z nas w sposób wyjątkowy i obdarzył szczególną miłością. Posyłał też do nas proroków, którymi mogli być nasi rodzice, krewni, przyjaciele, duszpasterze i katecheci. Oni na różny sposób i na miarę swoich możliwości przekazywali nam prawdę o Bogu i Jego dobroci. Pojawiały się także na naszej życiowej drodze przypadkowe, wydawałoby się, osoby, które były dla nas znakiem, zachęcały nas do stawiania sobie pewnych pytań, pobudzały nasze duchowe życie. Mogły to być osoby znane, jak choćby błogosławiony papież Jan Paweł II, czy błogosławiona matka Teresa z Kalkuty, ale też zupełnie nieznane, które jednak na trwałe zapisały się w naszej pamięci, bo były przekazicielami orędzia Bożego. Na kanwie dzisiejszej przypowieści trzeba pomyśleć o tych prorokach naszych czasów, którzy z racji na swoją działalność musieli wiele wycierpieć. Byli odrzuceni, a niekiedy zabici. Jakże nie wspomnieć tutaj błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Na pewno każdy z nas mógłby wymienić tu swoich osobistych proroków, których przesłania kiedyś nie odczytał, a teraz bardzo tego żałuje. Jako chrześcijanie należymy do nowej winnicy założonej przez Pana. Tu wymiar indywidualny przypowieści łączy się ze wspólnotowym. Pan całą winnicę i każdego z nas obdarza swoimi darami. Jednak od nas oczekuje współpracy i rzetelnego uprawiania winnicy, która cieszy się wielowiekowym dziedzictwem, wielkimi osiągnięciami w różnych dziedzinach, które dzisiaj wiele osób chce w imię źle pojętej tolerancji i nowoczesności zanegować i przekreślić. Prośmy Jezusa Chrystusa, abyśmy wsłuchując się w głos Jego współczesnych proroków, nie tylko bronili naszej winnicy przed niebezpieczeństwami, ale jako świadomi i odważni jej pracownicy, wytrwale i wiernie pomnażali jej dziedzictwo.
Niedzielną Ewangelię rozważał dla Państwa ksiądz Waldemar Turek. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.